to już chyba jeden z ostatnich. Jest pomnik, żywy pomnik, Mulawa Jerzy, ofiara rzezi ukraińskiej. Przez 40 lat zostaliśmy sami sobie. Społeczność zapomniała o naszym problemie, o Jurku. Do zakładu zamkniętego, żeby jego dać, nie potrafię się zatwardzić. Takie wewnętrzne odzew sumienia jest, że ludzie utrzymują psy, koty do śmierci. To jest człowiek. Tu mamy taką wymowną tablicę do wejścia, Pieta Wołyńska. Ja tylko fragmencie przeczytam. Upamiętnia tysiące niewinnych polskich dzieci, kobiet i mężczyzn pomordowanych bestialsko w latach 43-45 na Kresach Wschodnich, w II Rzeczypospolitej, przez ukraińskich nacjonalistów, członków ONUPA, jedynie za to, że byli Polakami. Według źródeł aktu ludobójstwa dokonano na około 200 tysiącach Polaków. A tu przed nami stoi pomnik. Kobieta stojąca, zapatrzona w górę, czyli prawdopodobnie wołała litości od Boga. Dziecko już zamordowane trzyma i widać jej to bezradność. Także pomnik jest dosyć wymowny. A bestialstwo nawet tu, widzi pan, uzwierciedlone u góry jest. Pod nogami jest siekiera. I prawdopodobnie tego Jurka, którym się opiekujemy, rodzinę taką siekierą wymordowali, a jego małe dziecko, to im się nie chciało, wrzucili do studni. Przy tym pomniku nieraz ze swoim Jurkiem przyjeżdżam. Tu są sztuczne kwiaty, my żywe kwiaty składamy.
A Jurek ma świadomość, co to jest za miejsce?
Ma przebłyski tej świadomości. To, co się mu mówi, bo tak naprawdę historii życia on swojej nie zna, bo przecież roczne dziecko. Warto się pochylić nad jego losem. A teraz przeczytajmy te napisy. Jeżeli my zapomnimy o nich, Ty, Boże, zapomnij o nas.
Napijesz się herbaty?
No napiję się, no. Jeśli chodzi o hełm, to sprawy ogrodnicze 50 lat temu były bardzo, jak to się mówi, zacofane. I my byliśmy taką jaskółką, że ożywiliśmy tą produkcję ogrodniczą. Trochę władze pomogły. Zaczynaliśmy na ulicy Pszennej od tuneli foliowych. Potem postawiliśmy szklarnię, postawiliśmy dom i te szklarnie funkcjonowały. I właśnie było to 40 lat temu, że dwóch mężczyzn przyszło. I ten pan starszy mówi, bardzo proszę, jakby pan wziął tutaj do pracy tego człowieka. Mówię, my właściwie nie potrzebujemy, bo ogrodnictwo jest niewielkie. Ale on będzie pracować nieodpłatnie, tylko abyście go wzięli. A no dlaczegoż tak nieodpłatnie? A mówi, bo on jest upośledzony umysłowo i taka ofiara. I powiedział mi historię właśnie o tym, że są przebranymi rodzicami, że jego tych prawdziwych rodziców nikt nie zna, że jest ofiarą rzezi ukraińskiej. No i wzięliśmy go to do siebie. To jakieś tam podlewanie, to skorzenie trawki, to z kurkami sobie pogadał. Codziennie jeździł autobusem, tak jakby pracował, ale praktycznie to on nic nie robił, co tam można oczekiwać. Ale było tak, jak psychiatra powiedział, że on musi mieć zajęcie. Po 2-3 latach zmarł już ostatni opiekun, ojciec jego, i został sam. Trzeba było coś z tym zrobić, ponieważ już parę lat przywykliśmy do niego. Do dużego dziecka, no i pomagaliśmy mu funkcjonować. Mieszkanie owocaliśmy z wyżywieniem, no i to trzeba do lekarza, te inne sprawy, które były potrzeba, to tym się zajmujemy. I ani się obejrzeć, już minęło 40 lat. Widzi pan, jesteśmy dziadkowie i dziadkiem się opiekujemy. Proszę bardzo. No zobaczymy, gdzieś tu Jurek powinien być. Niech pan spojrzy na mój sprzęt, proszę pana. Kopareczka Ostrówek ma 60 lat. Ciągnik 50 lat.
Działają?
Działają, ale wie pan, nie zabiegam o jakieś dobra materialne. O, samochód mam osobowy Passat, dopiero ma 30 lat. Mnie to wystarczy, proszę pana, bo już nie wiem, ile będę jeździł. O, pan spojrzy. Stoi samochód ukraiński, kabina odzwierciedla flagę ukraińską i tym samochodem Ukraińcy wożą pomoc humanitarną z Niemiec, a teraz mają wozić z Ryjowca. W Ryjowcu jest taki punkt pomocy, oni są mocno zainteresowani. Z tym, że to już będą dary humanitarne od Polaków. Użyczam im wyżywienia, mieszkania, nie płacą. No to jest gest do Ukraińców. Poprawy, no to wiemy, starego typu szklarenki, gdzie tutaj za 2-3 tygodnie będziemy sadzić kapustę. Tradycyjne sałatki, pomidorki, ogóreczki, o te robimy. W kwiaty się nie bawimy, jesienią tam ewentualnie chryzantemy. I tych parę groszy, co zarobimy na tym ogrodnictwie, mamy na utrzymanie siebie do emerytury, która jest bardzo skromna. No i Jurek może z nami istnieć. A. To już jak się 50-60 lat właściwie zajmuje się ogrodnictwem, bakcyl został, ale z drugiej strony już próbowaliśmy to zlikwidować z uwagi na wiek. Powinien odpoczywać, a tu chociaż sobie tego nie uważam za dramat. Każdy tak powinien postępować, bo ludzie zapominają, że każdy będzie stary, że kiedyś będzie ułomny, będzie potrzebował pomocy. Ja też ileś pracowałem, a teraz jest jesień życia i trzeba się z tym zmierzyć. No zobaczymy, gdzie to Jurek wyszedł się przewietrzyć, on lubi w samochodzie posiedzieć sobie. No nie ma, tym razem nie ma samochodu. Przez 30 parę lat dojeżdżał na ulicę Sienkiewicza. Dawaliśmy mu prowiant, pieniądze, prawda, żeby jakoś to funkcjonował. No ale przebywa w tej chwili od 3 lat u nas tutaj w mieszkaniu, ponieważ to mieszkanie, które ma po rodzicach swoich, tych przybranych, prawda, rodzicach, nie nadaje się do użytku. Nie ma tam warunków. Jest sytuacja bardzo trudna. Ja mam 1300 zł, a teraz chyba tam z 200 zł podnieśli emerytury. On tak samo. Dalej już nie mogę podołać, w tym sensie, że jego daję jeszcze radę utrzymać. Natomiast nie jestem w stanie tam wyremontować tego mieszkania. Próbowałem szukać pomocy. Byłem u parlamentarzystów, u byłych prezydentów miasta Chełma. Pisałem do MPC-u, żeby może ulżyli w opłatach za mieszkanie. Odwrócili się. Nasz społecznik z Chełma, znany tu wszystkim, pan Marian Lackowski, który uruchomił organizację o nazwie Przytulisko, gdzie pomaga przez szereg lat. Podpowiedział mi, że jest fundacja w Warszawie, która pomaga ofiarom z wojny ostatniej. No i ta fundacja odpowiedziała, że oni nie są władni, że nie ma specjalnych dokumentów, dlatego żebym się zwrócił do IPN-u. Zwróciłem się do IPN-u. Odpowiedzieli mi, że w tym stanie rzeczy muszę wynająć adwokata, będzie się rozprawa odbywała i tak dalej. Ja ze swoją emeryturą i obcy człowiek mam wynajmować adwokata, ażeby pomóc człowiekowi, który jego los jest nieszczęśliwy, ofiara rzezi ukraińskiej. Obraziłem się. Nie wiem, czy władze, czy jakaś społeczność może mu pomóc. Opłacamy za ogrzewanie, za mieszkanie i tak dalej. To jest około 800 zł miesięcznie. 3 lata płacimy, już 24 tysiące za postan, stan, z którego nikt nie korzysta. On mógłby korzystać, mogłaby istnieć jakaś pomoc społeczna, jakaś osoba, bo są takie w naszym społeczeństwie osoby, że przychodzą na przychodnie, pomagają i może by tam funkcjonował. No bo przez 40 lat zostaliśmy sami sobie. Społeczność zapomniała o naszym problemie, o Jurku. Jesteśmy na Sienkiewicza 24. Blok jest zadbany, elegancki, mimo że ma chyba około 60 lat. Proszę bardzo, pan wejdzie pierwszy. W środku też to schludnie jest, także wchodzimy na piętro. O, proszę bardzo, na górę i na prawo. Tam jest jego mieszkanie. O. Już jesteśmy na pierwszym piętrze. Otwieramy. Proszę bardzo, pan wejdzie. Zaduszone powietrze. Trzeba otworzyć, jak to w pustostanie. Mieszkanie ma około 35 metrów. Pokoiki, no ten to maluteńki, prawda, tam troszkę większy. Obskurnie to wszystko wygląda. Jak pan się odważy, pan spojrzy w łazience. Obraz nędzy i rozpaczy. Wanna stara, ordzewiała. W ogóle kranu nie ma takiego, żeby dopuścić wody. On nie mógł z tego korzystać, się mył się w zlewie tam w kuchni. Jest taki starodawny zlew. Kuchnia, no to też taka kuchnia. Wiele do życzenia tutaj jest, wie pan. To nie można było kuchenki jakieś gazowe stawić z uwagi na jego chorobę, że to różnie mogło być. Korzystał tylko z kuchenki elektrycznej. No ale jak tu się smażą kable, bo to jest aluminium wszędzie, to już nie można było. Z tej kuchni też korzystać nie można węglowej, bo kawki dawno pozabijały kominy. Zresztą tu w tym bloku nikt nie korzysta. Po likwidowaniu. No to właśnie, o, tylko tu jest woda zamknięta w tym zlewie. On się mył, naczynia mył i twarz mył, golił się. No strasznie to wygląda. W szufladach, o widzi pani, jedne śrubki, o tak, tym się on to interesuje. Także Smychał, jakby był pełnosprawny, to wie pan tak, no niech pan patrzy, no. 50 lat nieremontowane. Ci rodzice prawdopodobnie też byli biedni, tak bliżej się nie przyglądam. Pan patrzy na ściany, litości woła. To już estetyka to jedno, ale żeby można było funkcjonować, wie pan, no. Taki los. I dlatego od 3 lat mieszka u nas, a dalej to zobaczymy. Może ktoś uczyni gest i łazienkę wyremontujemy, będzie woda i te minimum wymiana kabli może z powrotem będzie funkcjonować. O tyle, tyle. No i ja tu jeszcze otworzę, uchylę okno na stałe, bo... O! Był tu pan, zrobił dokumentację na wymianę tej instalacji elektrycznej, kosztorys. Jest szkoła elektryczna, może w ramach praktyki czy coś instalacje wykonają. Zresztą też mówił, że tu w jednym zakładzie w Chełmie pracują z Ukrainy ludzie elektrycy. Niech okażą gest dobrego serca dla ofiary, ich dziadków, powiedzmy, co uniczynili, żeby coś zrobili. No bo to każdy w tym kierunku powinien kiwnąć palcem, prawda? No pan Maria tam szuka kontaktu z nimi, jako społecznik, ja to tam nie potrafię i nie mam śmiałości. Losowo tam się różnie działo. Dawaliśmy mu pieniądze, to stukali drzwi na siłę, otwierali i zabierali mu pieniądze i tam melinę taką pijacką zrobili. Zgłosiłem to do prokuratury i to się uspokoiło. Była też inna sprawa w jego losie. Swego czasu przestał przyjeżdżać tutaj do nas. Zajeżdżam do jego mieszkania. Jest pani z dziećmi, prawda? I ja mówię, no cóż to się stało? A ja będę się nim opiekować do śmierci. Już widzę tam naleśniki smaży i tak dalej. Ja mówię, proszę panią, to wszystko jest możliwe, ale musi być nadzór społeczny nad tym. Nie, już po rzędach chodziło i tak dalej. Więc policja przyjechała. Kazali jej się tam wyprowadzić. Ona mówi, że mimo to się nie wyprowadzi. No ja mówię, tu pani ryzykuje, dlatego że pani mieszka tutaj z dziećmi i różne rzeczy mogą się zdarzyć. No a czy on może krzywdę? A kto da, mówię pani, gwarancję? No i się wyprowadziła. Chcieli go tam na siłę wyrugować z mieszkania, no to poczyniliśmy pewne kroki notarialne, że to mieszkanie zostało na niego i do śmierci będzie mieszkał w tym mieszkaniu. Zapraszamy. Proszę bardzo, wchodzimy, dobra?
Dzwonię do pana, panie Leszku. Myślałem, że pan śpi po obiadku.
Wie pan, ja jestem małorolny, chodziłem coś tam posiać jeszcze.
Gdzie?
Trochę.
W piwnicy?
W piwnicy.
Nie może ten Jurek tam coś robić? A on widzę odpoczywa tam.
No byliśmy dzisiaj z Jurkiem u tego chirurga, panie, bo walnął się nogo. Dziś jakieś prawie 3 miesiące temu się nie goi.
A to na cukrzycę, jak ktoś chory, to się źle goi.
Ale widzę, pan sobie odpoczywa fajnie w fotelu.
No odpoczywa, ale chyba ten odpoczynek jest zgubny, bo...
On powinien biegać trochę, nie?
O to chodzi, że mało ruchu i wie pan, za dużo wagi ma.
Ale zaraz wiosna przyjdzie może.
No może, może. Wie pan, to doktor Cios już mu przypisał leki na zmniejszenie apetytu. Byłem dzisiaj, proszę pana, u chirurga. Obejrzał to ranę. Jak powiedziałem, kto on jest, jak bardzo życzliwie go przyjął z taką serdecznością, także było mi bardzo przyjemnie.
I tam już płynęły jakieś pieniążki na konto, księgowo mówiła.
Tak?
Także być może wystarczy na te kable, nie kable, że
no,
zapłacimy.
Na elektrykę, no to w ogóle zacząć trzeba od kabli, no bo ściany doprowadzić do kultury,
panie
potem ryć.
Praktycznie najważniejsze mamy. Plan jest.
Jest plan, no był pan taki.
Wyliczone ile trzeba kabli.
Zrobił ten plan po prostu bez pieniędzy.
Bez pieniędzy, no. Wszystko bez pieniędzy, no. co idzie do tej pory. I pieniążki te, które wpłynęły na koniec stycznia, być może jest i więcej, ale na koniec stycznia myślę, że wystarczy, żeby kupić kabel. Pan Jurek jest osobą, która sama sobie nie pomoże. Nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, no i trudno, żeby był obeznany w instytucjach, które mogą mu pomóc. To wszystko spoczywa na panu Lechu. Nie ma jakiegoś przepisu, który mówi, że jest osoba niepełnosprawna, która nie potrafi napisać, przeczytać, że trzeba mu pomóc. Nie ma. On musi to sam zrobić, ale jak to zrobić? Nie wiem. My jako stowarzyszenie no, zrobimy wszystko, żeby pan Jurek zamieszkał w tym domu w godziwych warunkach. Być może uda się tą łazienkę zrobić, no ale myślę, że są władze, które powinny z urzędu o to zadbać.
A co to pani ma dobrego?
Serniczek piekłam.
No, dziękuję bardzo.
Zamiast społeczeństwu pomagać, to raczej go krzywdzili. Bo swego czasu w głowie mu się tam przewidziało, że przyjeżdża do niego mama z Ameryki. I to był z jednym z większych hoteli, nie chcę wymieniać nazwy, bo to nieszlachetna sprawa. Wszedł do tego hotelu i oczekiwał, że przyjedzie do niego matka z Ameryki. No oczywiście ta przybrana matka już w grobie leżała. Porządkowy wypchnął go na siłę, pobił go mocno. Jakoś tam doszedłem, kto to w jakich warunkach zrobił. Z oskarżenia prokuratury był osądzony. Już nie interesuje, ile on tam dostał, ale dostał malowa chyba ze 300 zł odszkodowania. Innym razem, to jak stał tu w pobliskim przystanku, przy szkole, to ze szkoły dzieciaki zrobili sobie trening. Pobili go tak, że na oczy nie widział. Znalazł się w szpitalu. No oczywiście dzieci byli przez sąd rodzinny osądzeni, no ale tam jest jakaś nagana czy co. Trafiła się pani jedna bez serca, która chciała na jego losie jakieś uzyskać korzyść. Chciała z jego kieszeni powyciągać pieniądze. Ktoś zauważył, to ona zaczęła krzyczeć, że to jest gwałt. Sprawa trafiła do sądu. Psychiatra określił, że on jest poczytalny, co było nieprawdą, bo późniejsze badania w szpitalu stwierdzili, że to jest pierwsza grupa, że nieuleczalnie chory jest psychicznie. No i jak ta się sprawa zakończyła, że stałem pod drzwiami, bo to przy drzwiach zamkniętych, przy drzwi słyszę, on się do wszystkiego, czy jeden gwałt, nie, on mówi 50 gwałtów, więc zapukałem i o litość prosiłem, żeby sąd mnie przesłuchał. Na tyle miał sumienia, przesłuchał mnie. Pytali tą panią, czy ją dotykał do piersi, czy gdzieś coś się do tego, że nie dotykał. To wcale gwałtu nie było. No został uniewinniony. Tej pani, która wychodziła z sali, powiedziałem, jak pani ma sumienie na chorym umysłowie człowieku szukać profitów finansowych, że pani go oskarży niesłusznie, że ktoś zapłaci. Jak to tak można? Do czego zmierzam? Że jak wśród drobiu kurczaki są, który słabszy, to go zadziobią. I tu z otoczenia, co widzę, to go chcą zadziobać. Przemek? Nie wiesz, gdzie jest Jurek? Nie wiesz, gdzie Jurek? Może z powrotem do domu poszedł. No, jest taki los, który żaden by nie chciał przeżyć. On miał tak samo prawo żyć w rodzinie, mieć jakieś ciepło rodzinne, jakieś tak jak ludzie, małżeństwa są. No, on tego nie doznał, nie zna tych odczuć. Żal jego i trzeba mu pomóc. Bo już niewiele zostało. No wie pan, ja sam po sobie wiem, mam 83, 81 lat, on ma, no to wiadomo. Kalendarz jest nieubłagalny. Nie ma mocnych, no. To jest odpis skrócony aktu urodzenia. Molewa Jerzy.
Maria.
A, Zygmunt i Maria to są ludzie dobrej woli. Uciekający Polacy z rzezi tutaj do hełma, komu się tam udało, posłyszeli płacz dziecka w studni. No, wyciągnęli go z tej studni, przywieźli to do hełma. Była taka coś, instytucja ochronka. No, było ich tam dwóch czy trzech tych osób, które się zajmowały tą pomocą, właśnie tą ochronką. I do domu i dziecko zostaje, nikt nie chce, bo to trudny czas wojenny. Ci przybrani rodzice wzięli go na dobę do siebie, a okazało się, że 40 lat się opiekowali. Bezimienne dziecko dali imię jemu Jerzy. Było to w 1943 roku, a on wyglądał na roczne, więc robili go, że się urodził w 1942 roku. A ci prawdziwi rodzice, nikt nie wie, natomiast ten prosty człowiek żyje, bo żyje, a nie wie, kim jest i kim był. No.
Ja to jeszcze tak domniemam, że może ta jego niepełnosprawność to spowodowana jest tym wrzuceniem do studni.
No bo może tak, no.
Uszkodzili.
Wie pan, to jest dramat. Wyobrazić sobie, że pełna studnia dzieci, proszę pana, być może, że tam może wody nie było, albo zapełnili, bo to z całej wsi.
A jak wrzucali, to nie patrzyli, czy
on jak on tam leci w tą studnię.
I o beton, czy
Tak. No bo skąd się ta jego niepełnosprawność? Ci rodzice, co go przygarnęli, to na pewno się zorientowali po paru latach z zachowania. Cieszyli się, że byli bezdzietni, że mieli dziecko. Oddali mu serce, swoje życie. Ale z uwagi na swoją chorobę właśnie nie chodził do szkoły, nie umie czytać ani pisać. Trudna jest z nim rozmowa z zachowaniem. Próby leczenia na psychiatrii nie dały żadnego rezultatu. Z tym żyje i musi umrzeć. Okrucieństwo. To była historia, to co ich pradziadowie czynili. Teraz pomagam Ukraińcom. Nie ma jakiejś mściwości. Inni ludzie, inna historia, czas. Tylko za serce oczekuje się serca. Drzazga te pomniki, bandery. Czy oni mają likwidować, to ich jest sprawa. Jakiś gest dla Polaków powinni uczynić. Chociażby nie hołubić. To przykre, to łzy w oczach stają. Tego nie zrozumie. Podajemy przyjazną rękę Ukraińcom, ale historii nie możemy zadeptać. I z tego, co już wiem, bo interesuję się tym z uwagi na tego los Jurka, przy ulicy Chrobieszowskiej w Chełmie powstaje muzeum pamięci ofiarom rzezi ukraińskiej. Chwała, że nie zapominają naszych dziadów, którzy leżą w bezimiennych grobach. Natomiast społeczność musi zauważyć, że to już chyba jeden z ostatnich pomnik, żywy pomnik, Molewa Jerzy, ofiara rzezi ukraińskiej, który został zapomniany przez społeczność, zostawiony mnie samemu, gdzie nieraz płaczę, żeby podołać. I myślę, że ktoś jednak otworzy serce w stosunku do niego. Zawsze mamy odstawione leki już dla Jurka, na cukrzycę, na jego tam choroby te męskie, na prostatę mamy leki. Ja tam sam bym nie podołał właśnie dzięki żonie, to ona szykuje te leki, pilnuje, mierzy mu ten cukier, czyni to, co do człowieka by należało, żeby drugiemu pomóc. No, są takie momenty, że trzeba się zmierzyć z jego niepoczytalnością, która powiedzmy w różny sposób się objawia. mamy problem, bo w elektrykę się pcha. Ma bardzo, bardzo duże predyspozycje do elektryki. Bo tu łączy od radia, od tego cały czas łączy, boimy się, bo jednak nie jest płonny. 220 powiedzmy może krzywdę zrobić. Dokuczać potrafi, rano się obudzi, w rury wali pół godziny, zajdzie się, krzyczy. No.
Agresywny, może nie agresywny.
Dokuczliwy z zachowaniem, że trudno mu przemówić, nie ma logicznego rozumowania, nieprzewidywalne jego są zachowania.
No ale przez to czujecie się zagrożeni?
No powiedzmy w sensie takie zagrożenia fizycznego nie. Wie pan, straszymy go, żeby tam nie krzywdę, to się ręcznik bierze, że chce się zamachnąć do niego, żeby się uspokoił, czy tako delikatne miotełko w jego kierunku. Szukamy sposobów przetłumaczenia, bo słownie mu się nie przetłumaczy, tego nie rozumie i w tym czasie krzyczy, prawda, czy coś, no. On ma wymowę taką, że trudno jego zrozumieć, czy trudno się zorientować. Ale my przez tyle lat to powiedzmy z jego psychiki wyszutujemy, co to mu potrzeba. Jureczku, dzień dobry.
No co?
Powiedz dzień dobry, Jureczku. Co?
Dobry.
Słuchaj, no jak tam z lekami? Wziąłeś dzisiaj, czy schowałeś te leki?
Co?
Łyknąłeś te leki, co Basia dała?
Na to lek.
Gdzie stoją?
Na styliku.
No, a jeszcze nie wziąłeś. Leki przy nas musisz wziąć, bo...
Ja wiem, skąd jestem. A gdzie ulica jest?
Jurciu, chodź proszę, weźmiesz sobie tabletki, Jurciu. No, bo to tak nie... Ale pamiętaj na drugi raz, bo klapka dostanie. No i kiełaskę do lodówki. Wiesz, gdzie lodówka? No, gdzie te lekarstwa schowałeś?
To.
No to proszę wziąć ich zaraz. No i ty. No. Ty wiesz, że jak ich nie weźmiesz, to byłeś mocno chory.
Tak.
Ale masz czym popić tutaj?
Nie.
Nie masz czym popić? No to możesz. Tak. Wodę, woda dobra z kranu, idź sobie wodę. On tu gospodarzem jest, tam sobie sam tu szukuje. Zapal światło, czy dasz sobie radę. No. Ale na wieczór już weźmiesz, co? To duże dziecko, proszę pana.
Ja bym,
prawo do życia tak jak każdy z nas, mimo że swój ma los okrutny. No Jurciu, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
No dobrze.
Wiem, gdzie pan mieszkają. Kościoła.
No ale Jurciu, to pan nie zna tych ludzi, co ty myślisz. No.
Ja pan skrzydeczka jestem kiedyś.
No kiedyś. A ty gdzie mieszkasz? Gdzie twoje mieszkanie? Jaka ulica? Jak się nazywa?
Siekiwice.
No to wiesz, pamiętasz, no. Jak będzie ciepło, to tam pojedziesz, tak?
No.
Lubisz tam pomieszkać trochę, nie?
Lubię.
Teraz na zimę tutaj lepiej u nas, co?
No.
Ale masz być grzeczny, masz nie krzyczeć. Możesz się przytulić do mnie trochę?
Wiem.
No dobra, no już, no dobry. Dobry chłopak.
Wiem.
No, bądź grzeczny, no. Swego czasu tam nam doradzili i myśmy też chcieli, umieściliśmy go w szpitalu w Chełmie na oddziale psychiatrycznym. Kiedy poszliśmy, stał pod drzwiami i płakał on. No jak płakał, to pożałowaliśmy i gośmy zabrali do siebie. Może ja nie umiem w tej sytuacji postąpić, ale do zakładu zamkniętego, żeby jego dać, no to ja będę razem z nim płakać, bo 40 lat to się nawiązały jakieś tam więzi, mimo że on jest dokuczliwy. Nie potrafię się zatwardzić. Takie wewnętrzne odzew sumienia jest, że ludzie utrzymują psy, koty do śmierci. To jest człowiek.